Słuchacie Państwo audycji Realna Nadzieja. To program o nadziei, o tym, że warto ją mieć. Nasze życie praktycznie codziennie narażone jest na smutek, rozczarowanie, samotność. Jednak nie musi ono takim być. Przed nami ciekawe historie, wywiady, refleksje, dobra muzyka. A wszystko to, by pokazać, że jest nadzieja. Realna nadzieja. Zapraszamy.
Witam Państwa w audycji Realna Nadzieja. Przed mikrofonem dzisiaj jestem sam, Marek Sikora. Jak co tydzień w naszym programie poruszamy te natury chrześcijańskiej dotyczące Boga i Pisma Świętego i po więcej informacji o tym, kim jesteśmy oraz o naszej działalności zapraszamy na naszą stronę. To jest www.poloniazjezusem.com. www.poloniazjezusem.com. Również zapraszamy Państwa do przyłączenia się do naszych profili na Facebooku oraz na naszej klasie i tam znajdziecie informacje o bieżących wydarzeniach, które organizujemy. Znajdziecie również zdjęcia z minionych, dlatego serdecznie zapraszam na Facebook i na naszą klasę. A będąc przy stronie internetowej, pragnę Państwa już chrześcijan. Nowo w Stanach jest to pierwsza chrześcijańska internetowa i wystarczą stronę Polonizji kliknąć na zakładkę i stamtąd będziecie przekierowani naszego sklepu. A w naszej księgarni znajdziecie ciekawe pozycje książkowe cenionych autorów, znajdziecie również Pismo Święte w różnych wydaniach i przekładach, płyty CD, płyty DVD z dobrą muzyką i filmami. Zatem serdecznie zapraszamy. A również w zeszłym tygodniu ogłosiliśmy konkurs. Konkurs i do wygrania była książka autorki Kitty Chapel, książka pod tytułem Mogę wybaczyć, jeśli tylko chcę. A pytanie, jakie zadaliśmy tydzień temu, było: ile razy Jezus Chrystus nakazał nam przebaczać? I oczywiście podajemy prawidłową odpowiedź, większość z Państwa już na pewno ją zna, a prawidłowa odpowiedź to jest 77 razy. A jako pierwsza z prawidłową odpowiedzią zadzwoniła do nas pani Romana z Clifton i to właśnie do niej powędrowała książka Kitty Chapel Mogę wybaczyć, jeśli tylko chcę, dlatego gratulujemy serdecznie pani Romano i również dziękujemy pozostałym osobom, które dzwoniły i pozdrawiamy je serdecznie. Pozdrawiamy przy okazji naszych słuchaczy w internecie, szczególne pozdrowienia ślemy do słonecznej Florydy dla pani Wandy i dla pana Andrzeja, którzy mam nadzieję nas również i dzisiaj słuchają. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji, podaję numer, pod który można dzwonić zaraz po naszym programie. Dzwońcie do nas Państwo, jeśli macie pytania, jeśli macie komentarze odnośnie naszej audycji, również jeśli macie prośbę o modlitwę albo problem, z którym chcielibyście się podzielić Wy albo Wasi bliscy, chętnie pomożemy zachętą czy radą. I ten numer 718-710-3144, 718-710-3144, zatem dzwońcie zaraz do mnie po programie. W ciągu tygodnia ten telefon również jest czynny. A dzisiaj w naszej sesji już wcześniej gość. A naszym gościem jest polski polityk, nauczyciel akademicki, duchowny ewangelikalny, a od 2010 roku poseł na Sejm 4 i 7 kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej. Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj jest pan poseł John Godson. Witam serdecznie, panie pośle.
Witam serdecznie, witam Państwa.
A panie pośle, mieszka pan w Polsce od 1993 roku, od 2001 roku jest pan obywatelem Polski. Jak to się stało, że trafił pan do naszego kraju?
To jest bardzo długa historia. Tak naprawdę to się zaczęło wtedy, kiedy jeszcze byłem studentem. Uczestniczyłem w jednej konferencji chrześcijańskiej, to był 88 rok w Nigerii, bo z Nigerii pochodzę. Na tym konferencja osoba, kaznodzieja, który głosił na tym konferencja chrześcijańska, gdzie było około 3000 studentów, zadał pytanie, po co my żyjemy. Czy jeżeli po co my żyjemy, nie jest warto, aby za to umrzeć, nie jest warto, aby za to żyć, a więc chciałbym, aby moje życie miało sens. Po tej konferencji otrzymałem kontakt z takim pastorem, Rumunem, on się nazywał Richard Wombrand. Miał żona Sabina i on wysyłał do Nigerii takie pismo Głos prześladowanych chrześcijan. I tam było historii o młodym człowiekiem, który miał na imię Igor, który został zabity przez KGB ze względu na jego wiarę. Pamiętam, czytając to, po prostu płakałem, tam były jego zdjęcia masakrowane i modliłem się, Panie Boże, chcę zastąpić Igora. A więc po studiach pracowałem i znowu ten Panie do mnie powrócił. Po co żyjesz? A więc dałem podanie do kilkadziesiąt organizacji chrześcijańskich, że chciałbym wyjechać za granicę jako misjonarz. Jeden z nich, który się nazywa IFES, w Stanach to jest InterVarsity, a w Polsce to się nazywa Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie. Dali mi do wyboru trzy kraje. Rosja, Polska i Węgry. No i wybrałem Polskę i tak dotarłem do Polski.
No bardzo się cieszymy, że zawitał pan w Polsce, w naszym kraju, czyli plany były przyjazdu jako misjonarz. W zasadzie będąc politykiem, to jest misja. Pan mówi bardzo dobrze po polsku, jak wspomniał pan, pochodzi z Nigerii. Ja słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że po polsku będziemy mówili w niebie, ponieważ potrzeba całej wieczności, żeby nauczyć się mówić po polsku, ale w pana przypadku chyba poszło o wiele szybciej, ponieważ pan płynnie komunikuje się w języku polskim.
Jest bardzo trudne. Nadal mam problemy z końcówkami i 18, 19 lat mieszkałem w Polsce, cały czas się uczę. Obecnie to moje dzieci mnie poprawiają.
A czy trudno było nauczyć się mówić po polsku?
Oczywiście, to jest trudne, a zwłaszcza, że reguł gramatyczny nie jest taki prosty jak po angielsku. Na przykład po angielsku mężczyzna to jest on, tak, he. Tak. Kobieta to jest ona, a rzeczy taki nieżyjący to jest ono. Tak. A po polsku miasta może być on, może być ona, a więc no nie wiem jak rozróżnić, co jest on i co jest ona. Aha. To jest między innymi taki problem, który mam.
A zdarzały się panu takie śmieszne sytuacje, kiedy uczył się pan mówić po polsku?
A co tak, ciągle zdarzają mi się takie...
To proszę powiedzieć coś.
Pamiętam na początku w Katowice byłem w sklepie, żeby kupić kurczaka. Aha. A że nie lubię inne rodzaju drobiu, typu na przykład kaczka. Widziałem, że w Polsce sprzedają kaczka, więc mówię, stoję w kolejce, mówię do sprzedawca chicken. Nie rozumiem, co to jest chicken, a więc musiałem pies jak kogut. Wiedział o to, że wszyscy się śmieli. A więc ciągle mam różne takie śmieszne sytuacje.
No to rzeczywiście jest zabawne, ale na pewno teraz dużo, dużo lepiej już jest niż na początku. A jak to się stało, że zainteresował się pan polityką? Był zamiar, żeby zostać misjonarzem, a został pan politykiem. Jak to się stało? Skąd takie zainteresowanie?
Bardzo dobre pytanie. Przyjechałem do Polski jako misjonarz, pracowałem wraz z żoną, najpierw z Haasa, a przez 10 lat byłem pastorem. Będąc pastorem w takiej miejscowości w Chośnie, zachodniopomorskim, prowadziliśmy taki dom pomocy społecznej, pomagaliśmy biednych, mieliśmy też szkoły językowej, ponad 60 uczniów skorzystały z naszych stypendiów. Po przeprowadzce do Łodzi robiliśmy podobne rzeczy i sąsiedzi nam mi zachęcali, żebym się zaangażował w polityce, żebym ich reprezentował. Ale najpierw kandydowałem do Rady Osiedla, pomimo wiele wątpliwości, bo w ogóle polityka dla mnie to było coś nie w moim radarze. Kandydowałem do Rady Osiedla z tych 107 kandydatów dostałem najwięcej liczba głosów.
Wow.
Następnego roku kandydowałem do Rady Miejskiej, potem do Parlamentu. No i cały czas to się dzieje. Bóg jakby potwierdził poprzez te poparcia, które otrzymuję i otrzymałem, że jest w tym. A więc dla mnie to jest cały czas służba, dlatego że podczas moich dyżurek poselskich kilkadziesiąt osób się pojawiają, proszą o pomoc i dla mnie to jest ogromny przywilej móc im służyć i pomóc. Pamiętam paru lat temu, kiedy miałem takie wrażenie, jakby Bóg do mnie mówił, że mam pasterzować ludzi w mieście, tak jak pasterzowałem ludzi w kościele. A więc obecnie mój zbór, czy mój parafia nie jest tylko grupa osób, które pastorowałem, ale teraz jest całe miasta, cały region starać się pasterzować.
No, bardzo mi się podoba to porównanie do pasterowania, bo rzeczywiście to jest misja, prawda? Niekoniecznie musimy jechać do zagranicznego kraju, chociaż w pańskim przypadku pan przyjechał do Polski, ale możemy być misjonarzami w tym miejscu, gdzie jesteśmy.
Oczywiście,
i tam służyć ludziom.
Oczywiście, tak Jezus powiedział, idźcie na cały świat, głoście Ewangelii wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, jest okrzony, zostanie, będzie zbawiony. Myślę, że kiedy mówił o pójście na cały świat, chodziło mu nie tylko o geograficzny świat, ale on też by chciał, żeby miał swoich świadkowi, swoich przedstawicieli w różnych częściach świata, sektorowe, tak? Na przykład w polityce, służba zdrowia, sądownictwo, nauki, biznes, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że te osoby, tam gdzie oni są, my mamy świec światłością. Tak? Jak ma być świecone światłością, jeżeli tam nie ma właśnie tego lampa, który ma się świecić. A więc myślę, że dużo się zmienia, jeżeli chodzi o rozumienie, co to jest misja. Oczywiście nadal zgadzam się z tym klasyczną definicją misja, który polega na wyjeżdżaniu gdzieś tam daleko, ludzie, którzy nie usłyszeli Ewangelii. Ale obecnie żyjemy w takim miejskim dżungli. Tak?
Tak.
Wokół nas są ludzie z różnych częściach świata. Właśnie miesiąc temu wróciłem z Nowy Jork. Znaczy w tym mieście są ludzie z całego świata.
Tak.
Często też są tam ludzie, którzy nie usłyszeli Ewangelii, ale pracują w jakimś biurze, pracują w jakimś korporacji, czy w jakimś organizacji. I Bóg chce mieć w tych miejscach osoby, które będą go reprezentowali.
Dokładnie, my tutaj mamy taką filozofię, mieszkając w Nowym Jorku, że Ewangelia głoszona w Nowym Jorku, w tej metropolii, gdzie, jak już pan wspomniał, są ludzie z całego świata, kiedy oni usłyszą Ewangelię i zbliżą się do Boga, czy też nawrócą się, to jest szansa, że ta Ewangelia pójdzie też na cały świat, kiedy ci ludzie pochodzący z różnych krajów będą kontaktowali się ze swoimi znajomymi czy rodzinami w swoich krajach. W naszej audycji dużo mówimy o Bogu, o Piśmie Świętym, i dla pana też to są wartości przecież, które są na pierwszym miejscu w życiu. Jak to się stało, że uwierzył pan Bogu?
Znowu długa historia. Tak naprawdę to się zaczęło. Ja urodziłem się w takim rodzinie. Tata był kaznodziejem i nauczycielem. Był dyrektorem liceum, mama dyrektorka szkoły podstawowej. Byli metodystami. A więc to była rodzina taki surowy, dyscyplina i odpowiedzialność. A więc znałem też Boga jako taki surowy, że wszystko, co potrzebuje, muszę na to zapracować. Po skończeniu szkoły średniej miałem taki czas zastanawiania się nad życiem. Spotkałem się z takim księdzem kościoła metodystycznego, który dał mi mój pierwszy Biblii. Oczywiście wcześniej jest Biblia w domu, ale nigdy miałem taki swój osobisty Biblii. I zacząłem czytać Biblii, dostawałem traktaty, które czytałem i jeden z tych traktatów właśnie mówił o to Ewangeliana 3,16, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Tak.
Dla mnie to było takie otwierające oczy, że Bóg mnie kocha, tak, że Bóg mnie kocha. Drugą rzecz, który kiedy już zdecydował się, że chce iść za Bogiem, drugą rzecz, która mnie dotknęła, to był Efezjan 8 i 9, gdzie jest napisane, że łaską zbawieni jesteście przez wiarą, nie z uczynków, Boży to dar, aby ktoś nie chlubił. To było dla mnie rewolucyjne, dlatego że dotychczas zawsze myślałam, że muszę na to zapracować. Nie jestem wystarczająco dobra, zwłaszcza, że w młodości byłem łobuzem. A więc ten werset dla mnie tak dotknął bardzo. Pamiętam, to było w maju 87 rok w Nigerii, deszczowe, w nocy, lekałem w moim pokoju, przepraszałem Boga za moje grzechy, przepraszałem Boga za mój buntu i prosiłem, żeby Jezus przyszedł do mojego życia, że chcę pójść za Jezusem. I muszę powiedzieć, że od tego momentu moje życie się zmieniło, moje priorytety się zmieniło i dzisiaj jestem w Polsce właśnie z tego powodu.
Niesamowita historia, czyli wiara czyni cuda, drodzy słuchacze, i zrobimy teraz krótką przerwę muzyczną. Pan prosimy, aby został jeszcze z nami. Będziemy kontynuowali ten wywiad. Rozmawiamy o wierze, o relacji z Bogiem, z panem Johnem Godsonem, posłem na Sejm. Mówimy o wierze, a wiara czyni cuda, i o tym będzie mówiła piosenka, na którą teraz państwa zapraszam. Wiara czyni cuda.
Choć mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd, bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast, a w nim ten, co przyszłość zna. Na loterii jeszcze nie wygrał nikt.
Na loterii, życie na loterii.
Żadne amulety nie dadzą szczęścia mi.
Amulety nie dadzą szczęścia.
Zamiast trzymać kciuki, wykonam inny gest. Zniosę ręce w górę, bo wiem, że w niebie jest moja pomoc, szczęście me.
Don't
Wiara czyni cuda w wykonaniu chóru Trzecia Godzina Dnia, a słuchacie Państwo audycji Realna Nadzieja. Przypominam Państwu telefon do studia, pod który możecie dzwonić do mnie 718-710-3144, 718-710-3144. Dzwońcie, jeśli macie pytania, komentarze odnośnie naszej audycji, ale również jeśli macie problem, z którym się borykacie, chcielibyście się nim podzielić lub prośbę o modlitwę, zadzwońcie 718-710-3144. Nie tylko po programie, ale możecie dzwonić na ten numer w ciągu tygodnia. A dzisiaj rozmawiamy z panem Paulem Godsonem o wierze, o relacji z Bogiem, o Piśmie Świętym i o naszym zaangażowaniu misyjnym, nie tylko wyjeżdżając do obcych krajów, ale również w tych miejscach, gdzie mieszkamy. Misja jest taki, dla pana też jest misją polityka, ale czy zdarzają się w pana życiu takie sytuacje, że musi pan podjąć decyzję, na przykład czy to jeśli chodzi o głosowanie, czy może jakieś inne trudne polityczne decyzje, czy są to decyzje, które niekoniecznie są spójne z Pismem Świętym? Jak można to pogodzić?
Tak, są takie sytuacje. Staram się zawsze, jeżeli chodzi o sprawa dotyczące sumienia, głosować zgodnie ze sumieniem, nawet jeżeli to nie jest według linii partii. I o to właśnie obecnie walczymy, żeby w ugrupowaniach, gdzie ja jestem, żeby sprawa dotycząca sumienia, żeby nie było dyscyplina w głosowaniu. Ale mogę podać taki jeden przykład, gdzie głosowałem, to było takie, nazwijmy to tak, niepełne, zgodnie z tego, to co bym chciał, ale głównie dlatego, że ta projekt ustawa była tak źle przygotowana, że nie mogłem go po prostu poprzeć. To było obywatelski projekt zakazujący całkowicie aborcji, który był, chyba to było w zeszłym roku.
Tak.
I w tej sprawie pierwsze głosowanie głosowałem za to, żeby nie było odrzucone, żeby dalej obradowano na ten temat na komisjach, ale później robiłem wiele konsultacji, między innymi z pastorami, z liderzy kościoły, bo miałem naprawdę ogromny dylemat, co jaką decyzję podjąć. I w ostatecznym rozrachunku podjąłem decyzję, że będę głosował za obecny kompromis, który obecnie panuje, który dozwala to w tych trzech sytuacjach. To znaczy, kiedy jest wynikiem gwałtu, kiedy uszkodzony jest płodu oraz jeszcze jeden, już nie pamiętam, ale przy tych trzech rzeczach. To nie jest jakby rzecz, która jest zgodnie, pełny z moim przekonaniem czy wiarą, ale musiałem po prostu, żeby nie doprowadzić do takiej walki, gdzie z jednej strony lewicowe ugrupowania mieli projekt liberalizujący całkowicie aborcji, a z drugiej strony jest projekt obywatelski, który zakazywał całkowicie aborcji. A kolejny problem z tym związany było też to, że tuż za granicą w Niemczech jest bezpłatne robione i zabiegi aborcyjne, więc wielu ludzi, wielu Polaki, Polki korzystają z tego. Tak. A więc żeby to było w jakiś sposób ucywilizowane, czyli można w ogóle tego ucywilizować, żeby było w jakimś pod kontrolą prawa, no ze smutkiem po prostu musiałem jakby poprzeć ten obecny kompromis, który obecnie panuje.
Rozumiem.
No to są takich dylematy.
Tak.
To było naprawdę ogromny, ogromny dylemat. I za to dostałem i często dostaję od środowiska chrześcijańskiego.
O tak, to wiemy, jaka to jest sytuacja, ale podoba mi się podejście, jakie pan tu zaprezentował, jeśli chodzi o te trudne decyzje, to jest radzenie się różnych osób. Wiemy, że Słowo Boże mówi w Starym Testamencie, w Księdze Kaznodziei, że tam, gdzie jest wiele doradców, tam jest powodzenie. Warto się konsultować, to jest bardzo, bardzo fajna decyzja. Kończy nam się już czas, tak na koniec bardzo szybko chciałbym jeszcze zapytać, jako pan, która jest osoba z zewnątrz, jak pan ocenia wiarę przeciętnego Polaka, naszych rodaków? Czy jest coś takiego, co każdy z nas mógłby zrobić, aby bardziej zbliżyć się do Boga?
Powiem, ta opowieść będzie dwojakie, to znaczy z jednej strony polityczne, a z drugiej strony takie duchowe. Tak. Od strony politycznej wydaje mi się, że Polska jako kraj religijny jest taką ostoją moralności, ostoją chrześcijaństwa w Europie. Tak? To jest bardzo dobrze, że jeżeli chodzi o sprawa moralne, sprawa społeczne, że Polska często po prostu staje po stronie chrześcijaństwa. Ale od strony duchowej wydaje mi się, że wielu ludzi nie znają Boga, że są tylko religijne, chodzą do kościoła, wyznają, że są chrześcijanami, ale tak naprawdę nie mają osobiste relacje z Bogiem.
Co moglibyśmy poradzić takim osobom? Jaką radę dać?
Jedyne rady to jest po prostu zaufać Bogu. Zaufać Bogu. Każdy z nas jesteśmy grzesznikami. Nie ma osoba, który nigdy w życiu nie grzeszył. Jesteśmy grzesznikami, ale po to właśnie Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za nas. Jedyny rzecz, który wystarczy, to jest po prostu zaufać i przyjąć go do naszego życia i wszystko się zmieni. On chce mieć z nami relacje.
Dokładnie. Zatem, drodzy słuchacze, zachęcamy was, zaufajcie Jezusowi Chrystusowi, wasze życie może się zmienić. Nawiążecie z Nim relacje i wasze problemy nie znikną, ale wasze postrzeganie problemów będzie zupełnie inne. Panie pośle, bardzo dziękuję za tą rozmowę i dziękuję za pański czas.
I pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję również. Życzę wiele sukcesów w życiu rodzinnym, jak i w zawodowym, czyli w polityce. I niech Bóg pana błogosławi. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. I również się z państwem żegnam. Przypominam jeszcze numer, pod który możecie dzwonić z waszymi uwagami: 718-710-3144. Zatem życzę państwu miłego popołudnia i do usłyszenia za tydzień o naszej stałej porze.
Już przed początkiem, dziś wieczność jest w rękach Twych. Słowem swym ruszyłeś ziemię, Twój duch z duchem mym. Widziałeś moje porażki, na krzyżu niosłeś mój wstyd. Grzechy me ciążyły Tobie, Twój duch z duchem mym. Cóż mówić mam?